Polskiego na Polski, czyli program o języku publicznej debaty Jacek Bańka. Dzień dobry, witam Państwa, witam gości programu, a w studiu Radia Kraków jak zwykle profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dzień dobry.
A także profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry.
Dzisiaj R jak rezyliencja, trudny termin. Posłuchajmy, jak poradzili sobie z nim licealiści z 4 ELO.
Mateusz Miśkiel z 4 ELO.
Maciej Stachniak.
Wiktoria Iwanec.
Grzegorz Szafraniec. Miłosz Knytel, również 4 ELO.
Bartłomiej Chmiel.
Odporność na trudy i stres, przyjmowanie otaczających nas bodźców w bardziej lub mniej stabilny sposób. Rezyliencja jest uwarunkowana biologicznie, natomiast można ją rozwijać czy umacniać poprzez własne ćwiczenia, czy samoświadomość tego, jak na co dzień funkcjonujemy i jak radzić sobie z problemami. W tej dobie technologii i dużej ilości bodźców jest szczególnie ważna, ponieważ człowiek nie jest jeszcze do końca dostosowany do tego wszystkiego, co nas otacza.
Człowiek jest istotą, która może się przyzwyczaić do bardzo wielu rzeczy, do bardzo wielu zmian klimatu, zmian ustrojowych i tak dalej. Przez całą naszą historię tak naprawdę przechodzimy różnorodne zmiany, czy to dotyczące przyrody, czy to dotyczące naszego funkcjonowania. Jednak nie zmienia to faktu, że bardzo wielu z nas radzi z tym gorzej.
Jest przydatną umiejętnością, bo świat, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest bardzo dynamiczny, dynamicznie się rozwija. Zmiany tak naprawdę mogą nastąpić z dnia na dzień, które będą przełomowe dla naszego całego świata, dlatego uważam, że jest to dobre.
Rezyliencja i takie przechodzenie przez ludzi do porządku dziennego nad rzeczami czasami bardzo epokowymi nie jest do końca pozytywna, tylko i wyłącznie, ponieważ często chociażby w życiu społecznym i politycznym, często ludzie potrafią zaakceptować rzeczy, które się źle dzieją.
W kontekście psychologicznym, w kontekście dostosowywania się do trudnych warunków życiowych jest jak najbardziej pozytywnym zjawiskiem, no bo pozwala człowiekowi dostosować się do nich, żyć w sposób w miarę normalny, ograniczyć szkody na jego zdrowiu psychicznym. Natomiast z kolei w życiu społecznym, politycznym, obywatelskim jest to na ogół negatywne zjawisko.
Rezyliencja, trudny termin, ale młodzi ludzie z 4 ELO sobie z nim poradzili. Zapytam o dwie rzeczy, które ostatnio nas dotknęło. Pandemię z jednej strony, z drugiej strony o wojnę i o tą odporność, zarówno w tym wymiarze indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Czy to były jakieś takie i czy są to jakieś takie momenty, które tę odporność naszą falsyfikowały, profesor Mikołajczyk?
Uczniowie akurat na to nie wskazali, proszę zauważyć. Powiedziałabym, że mają taką szerszą perspektywę, a nawet wychwyciłam, że jest tam perspektywa taka krytyczna, która mówi, że adaptacja w pełni no nie jest pozytywna, ponieważ możemy przeoczyć takie rzeczy, które no jak, nie wiem, oczko w pończosze się potoczą i sprowadzą nas na kompletne manowce. Natomiast bardzo trafne jest tutaj pana redaktora popatrzenie właśnie na pandemię. Pandemia pozwalała patrzeć na rezyliencję właśnie tą indywidualną. I sami wiemy z takich nasłuchów medialnych, prawda, z własnych doświadczeń, że jedni wchodzili w to jak w masło, prawda, to znaczy się no, przestawiali się na przykład na pracę zdalną, na brak kontaktów. Dla innych było to ciężkie obciążenie, z którego wyszli nawet czasem z jakimś stanem lękowym czy depresyjnym, a może nawet z jakimiś fobiami społecznymi. Ale gabinety lekarzy, psychoterapeutów są teraz pełne, więc to psychologiczne. Natomiast my też patrzymy przecież na rezyliencję państw właśnie w okresie pandemii, to znaczy się, które lepiej się przystosowały, a które gorzej. Sama zresztą badałam ten aspekt, pisząc o modelach radzenia sobie w pandemii właśnie z różnymi rzeczami, prawda? Sypało się to jak ze stajni Augiasza, że nie tylko zachorowania, ale braki zasobów kadrowe, całe mnóstwo różnych rzeczy. I tak naprawdę w różnych współczynnikach mierzących rezyliencję właśnie pojawiały się rozmaite rzeczy dotyczące właśnie no, wyszczepialności albo umiejętności poradzenia sobie właśnie z jakimiś tam krytycznymi sytuacjami. A nawet ja pamiętam, że oglądałam takie wyliczenia agencji Bloomberg, gdzie między innymi w tej rezyliencji było, na ile państwo odblokowywuje i zablokowywuje loty. Bo na przykład ten wskaźnik pokazywał, czy jesteśmy otwarci, czy zamknięci, ale czy potrafimy w szybkim sposób zareagować i izolować społeczeństwo od tych wpływów zewnętrznych. Więc na to uczniowie tutaj nie wskazywali, bardziej się koncentrując chyba nie na organizacyjnych rzeczach, ale tak naprawdę każdy system, powiedzielibyśmy, bo jednostka też jest złożonym systemem. Ze zmianami w otoczeniu musi sobie jakoś poradzić. I młodzi ludzie są bardzo wyczuleni, oni są uczeni tego, że musisz być elastyczny. Świat się zmienia szybko. Tutaj jest uczeń, który, zauważcie Państwo, w różnych audycjach nam mówi, jesteśmy przebodźcowani, jest dużo bodźców. To powoduje, że nie wiem, że się na przykład odsuwamy, albo to powoduje, że musimy bardzo szybko reagować i stanowi to dla nas obciążenie.
Ale rozumiem, że też odpowiedzią taką konkretną systemu na choćby tę pandemię jest to, co obowiązuje od niedawna, czyli nowe zasady dotyczące pracy zdalnej. Profesor
tak,
Nowak.
Tak, zdecydowanie możemy powiedzieć, że pandemia, a w szczególności lockdown, no bo też powiedzmy sobie, że to pewne ograniczenia społeczne, które były efektem pojawienia się pandemii, nie? Które spowodowały zmianę organizacji systemu pracy, nie? Na tej zasadzie, że możemy zacząć pracować, czy możemy pracować, wykonywać pracę w domu, nie? To była zupełna nowość, tak samo jak mogliśmy się zacząć uczyć. Ja też właśnie pracę wykonywałem w domu, prowadząc zdalnie zajęcia. To było zupełnie coś nowego, że trzeba było przeorganizować, śmiem powiedzieć, cały system mój społeczny, który do tej pory funkcjonował, czyli tą przestrzeń. Nie? Kiedyś to właśnie było tak, że wychodziłem z domu, szedłem do pracy. Nie? I teraz jak się zaadaptować do nowych warunków? Gdybym miał wrócić do tego, co powiedzieli uczniowie, to chciałem podkreślić jedną rzecz. W ogóle się nie pojawiło słowo adaptacja, nie? Że tam było bardziej o psychicznym wymiarze, nie? Że to jednostka dopasowała się do systemu. Tak jak pan redaktor mnie pyta, jak myśmy się dopasowali do tych zmian, które się zadziały wokół nas. Trzeba by troszkę to uporządkować, bo powiedzieć tak, że jest rezyliencja w takim sensie ekologicznym, nie? Czyli tego systemu biologicznego. Też o tym mało mówili, a oni są bardzo wrażliwi, młodzi ludzie, na problemy związane z ochroną środowiska, z ekologią. Przyznam szczerze, że poznałem pojęcie rezyliencji wiele lat temu właśnie w kontekście rolnictwa, nie? I rezyliencja systemu rolnego, nie? Na ile to się gospodarstwo rolne jest w stanie tak funkcjonować, żeby nie zaburzyć ekosystemu, nie? Żeby właśnie te działania, ingerencja człowieka w naturalny porządek nie rozwalił tego systemu, nie spowodował nieodwracalnych szkód. Nie? A oni zwrócili rzecz szczególną uwagę na ten psychiczny element. Nie? I my też teraz tą rozmowę tak mówimy w dużej mierze o tej przystosowaniu jednostki. Pani profesor tutaj mówiła o systemie i tu wyszliśmy dalej, no ale nie pojawiło się też pojęcie jak rezyliencja wspólnotowa. To jest właśnie to, chyba o co pan redaktor pyta, czyli z jednej strony oczywiście jak pojedynczo sobie radziliśmy z tym, nie, ale ważniejsze jest, jak się te systemy społeczne przystosowały do tej zmiany, która się dokonała.
Ale jeden z ostatnich uczniów mówił, że nie można zaakceptować czegoś, co jest nie do zaakceptowania w tym takim indywidualnym wymiarze.
Tą krytyczną postawę wychwyciłam też, prawda? To znaczy, że oni się tak podzielili pozytywne, negatywne, pół na pół, prawda? Ale no myślę, że troszeczkę inaczej możemy na to patrzeć właśnie w takim wymiarze indywidualnym i psychologicznym, bo wtedy powiedzielibyśmy, rezyliencja jest okej. To znaczy, to jest jakieś trenowanie swojego systemu nerwowego, albo też tak naprawdę na starcie mamy jakiś system nerwowy i on nam mniej lub bardziej dobitnie reaguje na stres. Natomiast to, że oni się na tym koncentrują, to jest bardzo właściwe, dlatego że po pierwsze to są młodzi ludzie, więc oni sami w tym świecie muszą w jakiś elastyczny sposób dopasować się do różnych reguł, bardzo czasem niejednorodnych i niewyartykułowanych, ale też będą pewnie niedługo rodzicami, a we wszystkich podręcznikach psychologicznych, gdzie o rezyliencji jest mowa, możesz trenować rezyliencję i możesz na przykład swoje dziecko nauczyć tego, że są trudności na świecie. Nie zdejmować z młodzieży, z dzieci wszystkich kłopotów, bo wtedy po prostu w momencie, kiedy te kłopoty ich napadną, no to jest już katastrofa. Taka strefa zielona i różowa. No bezpieczna jest ta zielona, gdzie właśnie znajdujemy jakieś adaptacyjne rozwiązania i taka, w której jesteśmy komfortowi i potem naraz bam, wszystko runie. W organizacjach z kolei jest, czy w tych systemach organizacyjnych, my musimy patrzeć na to, skąd się bierze zmiana, prawda, czy ona jest egzogenna, czy endogenna. Jeżeli ona jest egzogenna, co oznacza, że przychodzi z zewnątrz, prawda, to jakie są wewnętrzne mechanizmy radzenia sobie z sytuacją? Czy istnieją jakieś procedury naprawcze, czy istnieją jakieś procedury po prostu błyskawicznego przestawiania się? Nawet jakby to była organizacja handlowa, kończą się jakieś zasoby, to co robimy? Czy zmieniamy linię produkcyjną? To jest właśnie rezyliencja, kiedy umiemy zareagować na jakieś wyzwanie, które przychodzi skądś.
Profesor Nowak?
Ja chciałem troszkę zwrócić uwagę na historyczny kontekst. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale myśmy mieli taki etap rezyliencji w okresie komunizmu i ja pamiętam, co to znaczyło kombinować. To między innymi dostosowywać się do tych nowych warunków. Nie? Jak radziliśmy sobie, mówiliśmy w takiej gospodarce permanentnego niedoboru. Trzeba było, na przykład ja pamiętam, gwoździe prostować. Nie? To było coś, brak gwoździ, nie? I trzeba
ale
było...
Wiesz, wejdę ci w słowo, dlatego że fantastyczny przykład mi przyszedł do głowy. To znaczy się, kiedyś w jednym szpitalu w Polsce, właśnie na taki początek transformacji, bardzo dużo było stażystów z Francji. I pchali się do tego szpitala na staże. I zapytano ich, no dobra, my wiemy, dlaczego my chcemy jechać do Francji, a dlaczego wy chcecie jechać do nas? A ci stażyści odpowiedzieli, bo my się tu uczymy diagnozować bez przyrządów. Wy to umiecie. Czyli właśnie jak nie ma przyrządów, to się uczymy, no może nie z tam chmur i fusów, ale jednak jest całe mnóstwo naturalnych wskaźników, które pozwalają poprzez obserwację mówić, że ktoś właśnie jest w jakiejś fazie choroby, bo jeden drugim przekazuje, to ta wiedza medyczna jest ogromna. Ale rozumiecie, dostosowanie do sytuacji, która jest na przykład technologicznie słabsza niż sytuacja państw, w których ta technologia w szpitalach, prawda, jest wysoce zaawansowana.
Dokładnie tak. Myśmy się tak dostosowali, tworząc alternatywne łańcuchy dostaw, gdzie system redystrybucji żywności był nieefektywny, ale potrafiliśmy się odwołać do tych relacji najczęściej takich sąsiedzko-towarzysko-rodzinnych, nie? Gdzie bardzo długi czas tak funkcjonowaliśmy, że pomagaliśmy sobie. Nie? Ja też to, co pani profesor mówiła, chciałem wzmocnić teraz obserwacjami. Oglądam podróżnicze vlogi i czasami właśnie widzę takie ubogie kraje, w których właśnie ten system kombinowania, ostatnio Kambodża mi tak imponuje, nie? Biedny kraj, który jakby jest na etapie rozwoju kiedyśniejszego lat 90. Polski, nie? Gdzie potrafią no właśnie przy każdej drodze naprawić jakiś motorek, samochód, przeróżnymi metodami. Pamiętam też z rolnictwa, no takie ciągniki, które powstawały w domu, które były jakimś takim sposobem radzenia sobie w trudnej sytuacji, gdzie przy braku maszyn, środków na zakup nowego ciągnika. Ludzie sami konstruowali, zdobyli silnik i potrafili stworzyć i wszyscy się dziwili, jak to jest możliwe, że to jeździ, że to działa. To jest ten mechanizm rezyliencji, tak działa. Dzisiaj ja mam wrażenie, że młodzi ludzie, wracając do tego, o czym oni mówili, to myślę, że bardziej bazują na sobie i pokazują, że rezyliencja to jest taki proces, który się dzieje w człowieku, w jednostce. Nie system walczy. No myśmy mieli tą świadomość, że to nie była zmiana wewnętrzna, tylko zewnętrznie narzucona nam po okresie II wojny światowej i my musieliśmy walczyć wspólnotowo z tym porządkiem, który spowodował takie, a nie inne mechanizmy funkcjonowania. I dlatego właśnie raczej zwracaliśmy uwagę na działania wspólnotowe niż jednostkowe, a dzisiaj ci młodzi ludzie przede wszystkim mówią o tym, że no to jest ta cecha jednostkowa, że jeżeli ty masz tą zdolność oparcia się tym niekorzystnym zjawiskom, traumom, których doświadczasz, to potrafisz się adaptować do sytuacji.
Mhm. Czyli poradziłeś sobie w Nowym Jorku, jak śpiewał Sinatra, poradzisz sobie wszędzie, pani profesor.
Co to znaczy to poradzisz? Podkreśliłabym, że to jest zachowanie swojego podstawowego celu i integralności systemu. Nie rozpadnę się.
Antykruchość, tak, taleba, nie?
Tak, właśnie, dokładnie. Jestem jednocześnie twardy i elastyczny, prawda? Sprężysty, bo ta rezyliencja bardzo mocno nawiązuje do tego właśnie, do takiej cechy sprężystości, nie? I teraz to można wytrenować, to można przewidzieć też trochę. I w tej krytycznej wypowiedzi, o którą mnie pan tam zahacza, prawda? Tym młodym człowieku było, powiedziałabym, futurologiczne myślenie. A co my zrobimy, jak na przykład skończą się zasoby, nie wiem, kopalne, czy jakieś, które pozwalają człowiekowi, nie wiem, jeździć, pracować i tak dalej. Co my zrobimy? Tu będzie potrzebna rezyliencja i tu jest potrzebny krytycyzm, który on wyraża. To znaczy się, ludzie mogą być zaskoczeni, ale przecież mogą przed tym jak na nich spadnie ten czarny łabędź, jak już tak jesteśmy przy Talebie. Czarnym łabędziem Taleb nazywa takie wydarzenia, które w zasadzie były do pomyślenia, ale nikt o nich nie pomyślał, które spadają z nieba, nie? On akurat czarny łabędź. Kiedy spadnie na nas jakiś taki dopust, prawda? Czy my o tym myślimy? Czy my potrafimy jakby zrobić kilka alternatywnych rozwiązań, które nam powiedzą, że jeżeli nie możemy tak, to możemy inaczej. Nie wolno zasnąć. Ten młody człowiek mówi, bo ludzie stają się tacy obojętni. Albo samo dostosowywanie się. Słuchając go, zanotowałam, że zwraca uwagę na konformizm i nonkonformizm. Tak naprawdę nikt z nas nie może powiedzieć, i chyba nawet w audycji, żeśmy tu kiedyś mówili, które jest lepsze. Bo po prostu pewien stopień konformizmu jest potrzebny, żeby społeczeństwa funkcjonowały jakoś sprawnie, normatywnie odtwarzały swoje struktury, a pewien sposób nonkonformizmu, żeby właśnie nie zginęły jak te różne cywilizacje, które po prostu o czymś zapomniały, nie? I nie zrobiły czegoś na czas.
To ja może krytycznie do naszej rozmowy trochę, bo zobaczcie, my trochę słodzimy tym młodym ludziom, a gdybym miał popatrzeć obiektywnie, to bym powiedział, że ten etap COVID-u i lockdownu, to odbił się również niekorzystnie na psychice. Mamy teraz problemy związane z funkcjonowaniem psychicznym młodych ludzi, z chorobami psychicznymi, próby samobójcze, które wzrosły w kategorii młodych ludzi. No to jest raczej zjawisko, które mówi nam, że brakuje tego mechanizmu rezyliencji, tej sprężystości, o której pani profesor mówi, tych młodych ludzi do tego systemu, że to nie jest tak, że każdy sobie radzi. My w psychologii wiemy doskonale, że niestety może nastąpić zjawisko dezintegracji osobowości, jeżeli nie ma takich mechanizmów w jednostkach samoobronnych, wyćwiczonych, bo to też słusznie powiedzieli, to może nastąpić ta dezintegracja, wtedy zagubienie w tym świecie. I wtedy powinno się bazować na mechanizmach społecznych, nie? Które będą na instytucjach, podsystemach, które będą wzmacniać, podtrzymywać, supportować tych młodych ludzi.
Wiesz, jak świat instytucji też jest w dezintegracji, w rozpadzie, to powiedziałabym właśnie, my widzimy, że brak rezyliencji objawia się w charakterystyczny sposób. Ponieważ psycholog powie, że te sposoby radzenia sobie z trudnościami, one są pochodną osobowości, ale też pochodną pewnych relacji społecznych. I teraz mamy zadaniowe jakieś sposoby, prawda, gdzie jednostka jest w stanie szybko się przestawić na inne tory. Są sposoby radzenia sobie z trudnościami takie emocjonalne, gdzie wyładowywujesz to albo przez sport, albo nie wiem, poprzez zwierzenia z koleżanką. Jakby pomagasz sobie przetrwać przez trudne sytuacje i zredukować stres po to, żeby przespać się i następnego dnia już sobie radzić z różnymi trudnościami. Ale są też strategie regresywne, i te strategie właśnie dzisiaj widzimy. To znaczy się u psychologa zasiadają nie tylko osoby, które na przykład no właśnie mają kłopoty społeczne, ale ten nadmiar trudności, to przebodźcowanie powoduje, że się zaczynają objadać, że coraz więcej jest uzależnień. Te uzależnienia psychoaktywnymi substancjami są coraz bardziej skomplikowane. One też są związane z dostępnością na rynku pewnych rzeczy. Ale po prostu szereg rozmaitych, ja bym powiedziała, neuroróżnorodność jest okej, każdy z nas jest inny, ale trudności, bo nie chcę tego nazwać ani chorobą, ani schorzeniem, ale właśnie problemów z radzeniem sobie. Ja nie wiem, no nawet panowie, no każdy z nas ma te problemy radzenia sobie z nową pracą, z nowym szefem, z nową sytuacją i raz przychodzimy i radzimy sobie z tym z uśmiechem na twarzy, o co chodzi, to jest rezyliencja, prawda? A drugi raz to nas na tyle gniecie, że może powodować no bardzo dużo ubocznych skutków, bardzo nieprzyjemnych.
No zobaczcie, że ci młodzi też są poddani pewnej presji, raz mówią rynku, ale też takich społecznych procesów, które się dzieją. Dzielimy się społecznie, czy w wymiarze państwowym, narodowym, czy globalnym. Mówimy nieraz o bogatej północy, biednym południu. Mówimy o progresywistach i konserwatystach i coraz bardziej, bym powiedział, że pomijając te przykłady, działa się na emocje, czego wcześniej nie było. Jeżeli mówimy o kontekście historycznym, to państwa były lepiej osadzone historycznie. Dzisiaj następuje jakby przyspieszenie. Mówimy o tym właśnie procesie,
znaczy, wiesz, akceleracji procesów. I przebiegunowanie świata, wiesz, geopolityka. Tak. Mnie bliska tutaj jest uczennica, która jednym zdaniem powiedziała, no bo te zmiany mogą dotyczyć klimatu i ustroju. mnie wzruszyło to, że młodzi ludzie są wrażliwi na zmianę ustroju. Ja też jestem bardzo wrażliwa na zmianę ustroju jako politolożka. To znaczy bardzo bym chciała, żeby demokratyczny ustrój się nie zmienił w żadnym innym kierunku, chyba że wymyślimy jakieś takie sprawne, deliberatywne procedury, które zostaną tutaj włączone i właśnie one pomogą rozładować napięcia. Przyznaję rację, zmienia nam się naokoło mnóstwo rzeczy. Struktura społeczna, ale też klimat, gospodarka i technologia.
To słuchamy polityków. Tak o rezyliencji mówi polityk numer jeden.
Proces, w którym, czy umiejętność człowieka, w którym człowiek dostosowuje się do zmieniających warunków otoczenia, dostosowuje się do pewnych negatywnych czynników, które go otaczają, więc można powiedzieć, że jest to taki proces adaptacyjny.
I polityk numer dwa.
To umiejętność lub proces dostosowywania się człowieka do zmieniających się warunków, adaptacja do otoczenia, uodparnianie się na odzyskiwanie utraconych lub osłabionych sił, odporność na działanie szkodliwych czynników, zdolność do regeneracji po urazach psychicznych na przykład.
Regeneracja, no i adaptacja, to jest to słowo, którego brakowało profesorowi Nowakowi.
Zwróciłem uwagę na to, profesor że Nowak, pojawiło się rozumiem. Pojęcie procesu i umiejętności i by powiedział tak, że to jest trochę błąd, nierozróżnianie tego według mnie, ponieważ generalnie przyjmuje się, że proces dotyczy systemu, nie? Że jest to zjawisko takie ciągłe, nie dotyczy jednostki. Jednostka posiada pewne właściwości, które albo ma wrodzone, o czym uczniowie mówili, lub nabyte, jak mam wrażenie trochę tutaj u polityków, dzięki którym może adaptować się do otaczających zmian, czy do sytuacji, w której się znajdzie. Natomiast proces dotyczy pewnych systemów, no i zjawiska ciągłego. Nie? Ja mam wrażenie, że tutaj było to takie troszkę pomieszanie, bo z jednej strony ta psychika i nie bardzo to poukładane było właśnie z tymi zmianami systemowymi. To jest takie wieczne pytanie, które ja sobie kiedyś zadałem właśnie, czy całość jest czymś więcej niż sumą składników, nie? Czy jeżeli każdy z nas będzie miał te właściwości adaptacyjny, czy tą właściwość, którą nazywamy rezyliencją, sprężystość, umiejętność powrotu do poprzedniej formy czy stanu, czy to zagwarantuje również, że system nie będzie się zmieniał, nie? To jest dość ciekawe. Wydaje się, że nie, że czymś innym jest właśnie ta odporność systemu, różnych podsystemów na zmiany, na przykład państwa, a czymś innym jest ta możliwość adaptowania się jednostki do zmieniającej się sytuacji.
Profesor Mikołajczyk,
znaczy,
na koniec.
Wiesz, oczywiście człowiek i system, nie? Crozier'a. Ale myślę sobie właśnie, że z punktu widzenia nauk o zarządzaniu to jest bardzo dobrze zbadany problem, dlatego że najczęściej mając do czynienia z jakimś przedsiębiorstwem, z jakąś organizacją, istnieją zmiany planowane, prawda, które można wyobrazić sobie właśnie jako pewien proces wdrażania czegoś. Notabene często te działania mają charakter reaktywny, to znaczy się musimy się dostosować do tego, że na przykład na rynku się coś zmieniło. Wiecie Państwo, przykładem tego jest program czy projekt, nad którym pracuje moja znajoma dużej korporacji, bo oni zaczynają myśleć o tym na przykład jak motywować ludzi do pracy, ale też jak stworzyć warunki międzygeneracyjnego porozumienia czy komunikowania starszych ludzi z zetkami, ponieważ okazuje się, że są to kompletnie dwa światy i one są nieprzenikalne. Czyli organizacja, chcąc zachować na rynku swoją sprawność, musi wykonać jakieś działania wewnątrz, które niektóre z toczących się wewnątrz procesów zmieni kierunek tych procesów. Inaczej musicie pracować, inaczej musicie robić. To jest taki dobry przykład właśnie, że rezyliencja to nie jest tylko takie nasze reaktywne działanie w sytuacji stresu i traumy, ale to jest też wdrożenie pewnych działań, które pozwalają nam unikać tej ogromnej traumy, kiedy rozłożymy to właśnie w czasie. Czyli tak naprawdę człowiek może też wytrenować swoją rezyliencję. Jestem odporny na stres. Wiem, że stres spowoduje, że będę silniejszy. Wiem, że nie wiem, trudność spowoduje, że będę mądrzejszy, prawda? Bo się uczę wtedy.
Ja chciałem podkreślić, nie wiem, czy się zgodzicie, jestem bardzo ciekaw waszej opinii, czy nie brakuje tutaj pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, tego trzeciego sektora, że te instytucje, organizacje wzmacniają ten proces przystosowania i jednostek, i systemu.
One zresztą powstają jak grzyby. grzyby po deszczu, tak, kiedy coś się dzieje, dokładnie, prawda? Artykułują te problemy, tak, pierwsze.
Aktywiści,
są takim barometrem, nie, nastrojów. Zgadza się.
O rezyliencji w Radiu Kraków. Profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dziękuję.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dziękuję.
Jacek Bańka, dziękuję, do usłyszenia.